Zadanie nie dla informatyków. 14 kwietnia 2009 00. Z Tomaszem Wielickim, profesorem systemów informacyjnych w Craig School of Business, California State University, rozmawia Andrzej Gontarz. Twierdzi pan, że istnieje duża rozbieżność w podejściu do zastosowania narzędzi informatycznych między firmami z sektora MSP w Stanach Zjednoczonych i Europie. Firmy europejskie skupione są wciąż na zakupach sprzętu i oprogramowania, podczas gdy firmy amerykańskie myślą już przede wszystkim o efektywnym wykorzystaniu informacji i wiedzy jako zasobu strategicznego. Co jest potrzebne dla osiągnięcia tego drugiego stopnia zaawansowania? Jakie czynniki mają kluczowe znaczenie dla określenia rzeczywistych potrzeb informacyjnych firmy i możliwości ich zaspokojenia za pośrednictwem informatyki? Potrzebne jest przede wszystkim dokładne zrozumienie procesów biznesowych firmy, czyli logiki funkcjonowania firmy w sensie tego, co ona faktycznie robi, a nie jej struktury organizacyjnej. Do tego potrzebna jej odpowiednia wiedza i umiejętności. To nie jest zadanie dla informatyka, lecz dla analityka systemów. Najczęstszym błędem popełnianym jeszcze niedawno w USA było to, że pozwalano informatykom robić systemy informacyjne zarządzania biznesem. Dzisiaj wymaga się, żeby informatyzacja była robiona przez analityków systemowych, którzy mają również wiedzę z ekonomii, z marketingu. Potem dopiero nakłada się na to techniki informatyczne. W Europie wciąż jesteśmy zafascynowani technologią i zostawiamy informatyzację w rękach informatyków. Różnice w podejściu europejskim i amerykańskim widać bardzo wyraźnie w edukacji. W USA analityków systemów kształci się na uczelniach biznesowych. Natomiast computer science, nauki komputerowe, czyli informatyka w rozumieniu europejskim, jest domeną kształcenia na uczelniach technicznych, inżynierskich. Absolwent computer science, czyli informatyk, jest jak mechanik samochodowy, który musi wiedzieć, jak działa silnik, czyli komputer. Analityk systemów informacyjnych, to z kolei kierowca tego samochodu, powinien, oczywiście, orientować się w podstawach działania silnika, ale jego głównym zadaniem jest dojechać do celu. Jakim jest zysk dla firmy? On musi znać przede wszystkim drogę prowadzącą przez ekonomiczny meander globalnej gospodarki. Największym błędem, jaki można popełnić, jest robienie informatyzacji bez analizy i zrozumienia procesów biznesowych w organizacji. Dzięki takiej analizie można procesy też poprawić, usprawnić. Tego jednak nie da się zrobić bez współpracy z użytkownikami końcowymi. Informatyzacja bez zrozumienia procesów biznesowych sprawia, że wspierane są złote procesy i popełniane dalej te same błędy, tylko dwa razy szybciej. Czym powinny charakteryzować się procesy, by mogły zapewniać wysoką efektywność i jakość działania firmy? Procesy muszą być przede wszystkim powtarzalne i dobrze zrozumiane oraz udokumentowane. Z tym mają często problem małe i średnie przedsiębiorstwa. Na przykład dla nikogo nie jest to problemem, kiedy fakturowanie za każdym razem przebiega trochę inaczej w zależności od klienta. Przy takim podejściu trudno jest mówić o efektywnym wykorzystaniu narzędzi IT. Nie można informatyzować improwizacji, bałaganu, trzeba dokładnie opisać procedury. A tu jest bardzo często bariera mentalna. Wiele firm ma problemy ze zdefiniowaniem procesów. Wiele przedsiębiorstw nie wie nawet, jakie stosuje zasady działania. A to trzeba ściśle opisać. ISO może być dobrym początkiem do uporządkowania procesów w firmie. Firma i jej działalność musi być definiowalna. Dopiero wtedy można myśleć o korzyściach z wdrożenia IT. Mamy często do czynienia z konfliktem między żywiołem ludzkim a algorytmizacją typową dla IT. To chyba jednak naturalne zjawisko? Tak, te rzeczy niejednokrotnie trudno z sobą pogodzić. Widać to chociażby po reakcjach pracowników na wdrożenie systemu ERP. Często ludzie starsi, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, przechodzą na przyspieszoną emeryturę, bo nie mogą się przystosować do nowych wymagań, nowych narzędzi. To jest w sumie normalna reakcja. Gdy u nas w California State University wdrożyliśmy nowe oprogramowanie ERP oparte na PeopleSoft, wiele osób wolało przejść wcześniej na emeryturę, bo nie chcieli się uczyć wszystkiego od nowa. W systemach ERP 80% stanowią stałe, zintegrowane struktury. Tylko 20% stanowi warstwa plastyczna, dająca się konfigurować zgodnie z potrzebami użytkowników, dostosowywać do specyfiki firmy. To obszar negocjacji, kustomizacji istnieje po to, by nie zmuszać ludzi do całkowitego podporządkowania się wymogom systemu. Sztywne ustalenie struktur i zasad ma jednak wielkie zalety. Pracownicy mogą dzisiaj rozwiązywać problemy firmy przy pomocy intuicji, umownych i zmiennych zasad oraz twórczej i skutecznej improwizacji, ale co będzie, gdy odejdą na emeryturę? Zmienią pracę. Zakład może być narażony na straty do momentu ukonstytuowania się nowych obyczajów czy zasad współdziałania. Powtarzalność procesów jest ważna, gdyż pozwala funkcjonować w firmie cały czas jednakowo efektywnie. Firma jest dzisiaj tylko tak dobra, jak dobra jest w 99% przypadków. Inaczej, jeśli jest wyśmienita w co drugim kontrakcie, to nie jest wcale wyśmienita. Systemy ERP wymuszają porządek, eliminują improwizację, trudno wprowadzić do nich obsługę wyjątków. Ich wdrożenie to jak różyczka. Trzeba przez to przejść i pogodzić się z faktem, że najpierw musi być trochę gorzej i ciężej, zanim będzie lepiej, co może zachęcić czy skłonić firmę do uporządkowania procesów. Wiele małych i średnich przedsiębiorstw żyje ze współpracy z dużymi firmami, zarabia na kooperacji z wielkimi koncernami. To może być dla nich błogosławieństwo, bo umożliwia przetrwanie, ale i przekleństwo, bo duże firmy wymuszają uporządkowanie procesów. Wprowadzają standardy, którym małe muszą się podporządkować, muszą się dostosować, żeby nie straciły kontraktów. Gdy Boeing wdrożył u siebie SAP AI zarządzanie projektami, to wiele małych, kooperujących z nim firm odpadło. Boeing powiedział, jeżeli chcecie z nami współpracować, to wszystko co robicie musi być zapisywane w języku naszego systemu. Ci, którzy potrafili sprostać tym wymaganiom, zostali. Firmy z sektora MSP powinny wiedzieć, że muszą prowadzić biznes uporządkowany, bez improwizacji, bo wtedy mają większe szanse na kooperację z dużymi. Nie chodzi tu o bezmyślny porządek czy kompletne wyeliminowanie elastyczności. To bieguny, pomiędzy którymi trzeba umieć się dzisiaj odnaleźć. Świat idzie jednak generalnie w kierunku uporządkowania. Trzeba się do tego dostosować, aby przeżyć, aby nie zginąć. Im szybciej firmy, szczególnie w Polsce i w Europie, to zrozumieją, tym większe będą miały szanse na sukces na globalnym rynku. Jakie widzi Pan możliwości uporządkowania procesów w polskich przedsiębiorstwach? Jakie proponowałby Pan w tym zakresie środki zaradcze? Opóźnienie w polskich firmach spowodowane zostało tym, że systemy IT traktowane były długo jako coś ciekawego. Coś, o czym można i warto porozmawiać i użyć jako symbolu nowoczesności firmy, ale często nie miało to żadnego przełożenia na rzeczywiste funkcjonowanie firmy. Taka postawa nie powstaje w próżni. Ona jest umocowana kulturowo, historycznie, w różnym zresztą stopniu w różnych krajach. Nie mamy talentu do porządkowania, systematyzowania, tak jak chociażby Anglicy czy Niemcy. Nie jest przypadkiem, że SAP został założony w Niemczech przez byłych pracowników amerykańskiego IBM. A rozwiązaniem dla polskich przedsiębiorstw jest uruchomienie odpowiedniej, zakrojonej na szeroką skalę edukacji. Trzeba przekazywać wiedzę o definiowaniu i projektowaniu procesów biznesowych ludziom w małych firmach. Z drugiej strony, szansą może być wymuszenie uporządkowania przez firmy większe, z którymi małe, polskie firmy współpracują. Trzeba pokazywać firmy, które osiągnęły sukces jako dostawcy dużych korporacji, bo potrafiły się dopasować do nowych wymagań i standardów firm dużych. Firmy polskie często skarżą się, że ich produkty są o wiele lepsze niż konkurencji, ale zostały odrzucone i jakiś światowy koncern wybrał dostawcę gorszego rozwiązania czy produktu. Może i faktycznie są lepsze, ale produkują w otoczeniu bardziej ryzykownym. A u innego wytwórcy produkt może i rzeczywiście jest odrobinę gorszy, ale ryzyko związane z jego dostawami mniejsze, bo procesy są uporządkowane, powtarzalne, bardziej niezawodne są procedury. Inaczej jest, gdy się robi rękodzieło, a inaczej, gdy się produkuje towary na rynki masowe. W przypadku rękodzieła nie płaci się jednak za produkt, lecz za kreatywność twórcy. A w polskich firmach wciąż mamy tendencję do patrzenia na produkcję w kategoriach rękodzieła, ciągle kojarzymy improwizację z talentami. A dzisiaj biznes musi być uporządkowany, bo konkurencyjność nie znosi bałaganu. Nie jest łatwo zmienić ludzkie przyzwyczajenia, bariery mentalne, obyczajowe. Nie jest łatwo przezwyciężyć uwarunkowania kulturowe. Czy polskie firmy mają szansę odnaleźć się z sukcesem w tej coraz bardziej uporządkowanej, globalnej rzeczywistości biznesowej? Rzeczywiście, to co robią analitycy systemowi, to jest rzeźbienie w kulturze, rzeźbienie w mentalności, w przyzwyczajeniach ludzi. Oni nie są od kabelków i śrubek, od łączy i procesorów. Informatyzacja z prawdziwego zdarzenia to najpierw zmiana świadomościowa, kulturowa, a dopiero potem zastosowanie odpowiedniej technologii. Proces informatyzacji jest świetnym testem zachowania kulturowego. W naszym kraju ciągle jest dążność do oryginalności za wszelką cenę. Ciągle słyszę od menedżerów firm, nigdzie indziej tak nie ma jak u nas. U nas jest całkiem inaczej, nasz produkt / usługa jest specyficzny. Tak, a dlaczego? Nawet jeśli produkt jest unikalny, to nie zwalnia firmy z konieczności uporządkowania procesów biznesowych, bo wtedy jest mniejsze ryzyko. Z taką firmą inni chętniej nawiążą współpracę, bo na świecie funkcjonuje się dzisiaj według stałych reguł, a reguły wymagają powtarzalności. Trzeba polskim przedsiębiorcom wyraźnie powiedzieć, nauczcie się własnych procesów, ustandaryzujcie je i przyjmijcie do wiadomości, że będzie coraz mniej miejsca dla firm, które improwizują. Globalizacja wymusi modelowanie procesów. Standaryzacja jest potrzebna do współpracy w skali globalnej. Wyznacznikiem skali uporządkowania procesów w polskich firmach będzie to, ile polskich firm będzie dostawcami dla firm światowych. Do tego bowiem będzie potrzebne przestrzeganie standardów, poddanie się przyjętym procedurom jakości, technologii, bezpieczeństwa etc. Podejście procesowe kojarzy się trochę z logiką taśmy produkcyjnej, przeniesionej z fabryki do biura. Nie, tu nie chodzi o taśmę produkcyjną w sensie taylorowskim. Nie chodzi o pełną automatyzację, raczej o uporządkowanie. Nie chodzi o mechanizację, ale o powtarzalność. Mechanizacja wiąże się z bezmyślnością, a tu chodzi o procesy powtarzalne, stabilne, ale i zaprojektowane inteligentnie, ze szczególnym naciskiem na ich produktywność. Musi być też zapewnione miejsce na rozwój. Procesy muszą być zmieniane, bo zmienia się rzeczywistość, zmienia się technologia, zmieniają się potrzeby klientów itd. Ale te zmiany trzeba robić świadomie. Powinien być opisany proces na zmianę procesu, bo jak się improwizuje, to nieraz można po prostu nie zauważyć zmian w otoczeniu. W zauważeniu takich zmian, w zidentyfikowaniu nowych perspektyw mają firmom pomagać narzędzia klasy Business Intelligence. Pamiętajmy, by nie mylić oferty marketingowej z rzeczywistą wartością oferowanych rozwiązań. Wróćmy do analogii przytoczonej na początku naszej rozmowy. Porównaliśmy system IT do samochodu. Kiedyś samochody nie miały systemów GPS i to nie przeszkadzało kierowcom we właściwej jeździe. Dziś każdy chce mieć GPS, bo on ułatwia orientację w przestrzeni i wybór właściwej drogi. Na gruncie informatycznym takim GPS-em są systemy analityczne, kostki OLAP, mechanizmy drążenia danych. Zarządzający chcą mieć swoje pulpity sterujące. Żeby mieć dobry system BI, trzeba mieć jednak najpierw dobry system ERP, bo w ERP, który z definicji ma integrować wszystkie obszary funkcjonalne firmy, zbiera się mnóstwo coraz bardziej wyrafinowanych, coraz bardziej szczegółowych, coraz bardziej użytecznych i kompletnych danych, nie tylko wewnętrznych, ale i zewnętrznych. Chodzi o to, aby umieć je odpowiednio wykorzystać do podejmowania decyzji biznesowych. Na przykład móc prognozować, jaki wpływ za 20 lat będą miały na naszą działalność ceny ropy. Najlepiej, jeżeli systemy OLAP-owe funkcjonują jako przedłużenie systemów ERP, bo wtedy mamy pewność, że wszystkie aspekty funkcjonowania firmy będą uwzględnione w analizach. Wartość analityki jest większa, gdy korzysta ona ze zintegrowanych zasobów danych systemu ERP. Osobna analityka na boku systemu ERP nie jest już tak wartościowa.